haniebny wyrok w sprawie grudnia 1970 roku. Na antenie Radia Maryja bardzo serdecznie witam pana mecenasa Piotra Łukasza Andrzejewskiego, pełnomocnika NSZZ Solidarność w procesie grudnia 1970. Szczęść Boże, panie mecenasie, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam, witam.
Panie mecenasie, wczoraj sąd apelacyjny w Warszawie podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego z roku 2013 dotyczącą uniewinnienia od zarzutu sprawstwa kierowniczego ówczesnego wicepremiera Stanisława Kociołka. Panie mecenasie, czy to nie jest kolejna porażka wymiaru sprawiedliwości III Rzeczypospolitej?
To nie sam wyrok jest porażką. Porażką jest całe postępowanie prowadzone od początku transformacji przez te 25 lat nowego systemu III Rzeczypospolitej. Ten wyrok jest tylko skutkiem. I sąd tutaj wpisał się w scenariusz pisany od początku transformacji. Ja przypomnę, że sąd wyselekcjonował tylko premiera Kociołka i dwóch rozkazodawców w zakresie strzelania przez bramo numer 2 Stoczni Gdańskiej i przed stoczniami w Gdyni 17 grudnia. Natomiast zupełnie w zakresie pola widzenia ustaleń sądu zniknęło całe zbrodnicze tło i cała akcja planowana od jesieni roku 70, kiedy to już szykowano oddziały wojskowe do charakteru interwencji, który miał na celu obalenie ekipy Gomułki wobec zawarcia jej najważniejszego traktatu granicznego utrwalającego zachodnią granicę Polski bez zgody i udziału Moskwy. I szykowano do akcji w ten sposób, że kiedy oddziały zmotoryzowane, marynarka wojenna, czołgi, przecież ponad 100 czołgów, około 1000 pojazdów, około 9 tysięcy żołnierzy ruszało na samo Trójmiasto, to wówczas mówiono im, że mają do czynienia z powstaniem mającym na celu oderwanie Gdańska od Polski. To było w kontekście tych ustaleń Władysława Gomułki z Willy Brandtem odnośnie trwałości granicy. Taka była infiltracja wojska. Po to prokuratorzy szli z oddziałami wojskowymi wojskowi, po to, żeby w razie czego karać żołnierzy, którzy odmówią strzelania do swoich cywilnych, ojców, braci, przyjaciół i współrodaków. I to wszystko zniknęło z pola widzenia sądu. Jeszcze można to odnaleźć w załączniku do protokołu przedstawiciela społecznego NSZZ Solidarność. Sformułowane tam zostały sumarycznie wnioski wypływające z tego materiału dowodowego, który zawiera już ponad 200 tomów. Każde uchylenie tej sprawy, no to jest odesłanie donikąd tej sprawy, każde uchylenie. To są wszystko działania, które w tej chwili mają na celu tylko pokazanie samego premiera Kociołka z jego jedną decyzją, wezwania do pójścia do pracy i dwóch wykonawców tej całej zaplanowanej operacji opartej na prowokacji, bo już wówczas na jesieni 70 roku zakładano, że żeby obalić nie dyspozycyjno wobec Moskwy już w tym zakresie utrwalenia polskich granic ekipę Gomułki, należy posłużyć się prowokacją. Przy okazji podwyżki cen udaremniono jakikolwiek dialog z załogami robotniczymi, które chciały rozmawiać z władzą. I wprowadzono między innymi od razu wojsko, żeby eskalować te działania, które praktycznie się zakończyły wszystkie w skali mobilizacji wojsk w całej Polsce pod dyrektywy z Ministerstwa Obrony Narodowej od Wojciecha Jaruzelskiego i skierowanego do współpracy z MSW, wczesnego chyba pułkownika Czesława Kiszczaka. Wszystko się uspokoiło w momencie, kiedy przyszedł człowiek desygnowany przez Moskwę, to znaczy Gierek. Przywieziony zresztą samochodem, którym z wskazywało to wtedy na współpracę ówczesnego szefa kontrwywiadu Mirosława Milewskiego jednocześnie z Mieczysławem Moczarem i z Wojciechem Jaruzelskim. I to wszystko zniknęło z pola widzenia sądu. I został tylko jedna decyzja 16 grudnia premiera Kociołka i dwóch wykonawców tej całego trzego sprzysiężenia zbrodniczej akcji przeciwko narodowi polskiemu. I to jest klęska przygotowywana wymiaru sprawiedliwości. To, że sąd go uniewinnił, no tam jest problem winy. Czy on wiedział o tym, że w nocy po jego wezwaniu skierowano oddziały, czołgi, zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej i wojsko wspierane przez sztab ówczesnego admirała Janczyszyna, który też zniknął, jak i wiele postaci, które brały udział w tym sprzysiężeniu, znikło z pola widzenia ustaleń sądu. Na szczęście pilnowałem jako przedstawiciel społeczny, żeby chociaż zadawać pytania w tym zakresie. No, sąd nie bardzo chciał, obawiał się takiego szerokiego spojrzenia na sprawę. W związku z tym mamy podzielenie tej sprawy na szereg incydentów. Szczecin, Elbląg, inne miasta zniknęły z pola widzenia. To, co działo się w Warszawie, zniknęło. Obarczono nieżyjącego już Władysława Gomułkę rzekomo decyzją, ale on nie był odpowiedzialny za tę decyzję. Za tę decyzję był odpowiedzialny minister obrony narodowej, premier i wicepremier. Natomiast proszę pamiętać, że Kociołek był w ekipie Gomułki. Odszedł później po tym przewrocie na szczeblach władzy w roku 70. I bardzo dobrze było zostawić jego jako na polu widzenia społecznego i sądu, a wszystkich innych już wyeliminować. Wyeliminować przez biologię, bo wymierali, albo przez wyeliminowanie ich z tego postępowania i z tego procesu, jak to dotyczyło generała Wojciecha Jaruzelskiego. Także sąd czyścił cały czas tło tej zbrodni komunistycznej, niebywałej zbrodni. A przypomnę jednocześnie, jak dalece z pola widzenia i uzasadnienia nawet sądu zniknęło to, o czym mówię. Jak dalece zniknęło to, że wyłapywano młodzież przez wiele godzin, przez noc torturowano w Urzędzie Miejskim w Gdyni. Jak znęcano się nad tymi ludźmi, jak ich wyszli jako inwalidzi. Było to okrutne. Tak postępowała władza hitlerowska, tak postępowała władza komunistyczna i tak postępowały to sprzysiężenie władz PRL-u. To jest potworna zbrodnia. Natomiast to, co nam dzisiaj serwuje sąd, to jest taki odprysk tego tylko, o czym mówię. Wydaje mi się, że to, co pozostawiłem, o czym, co publikował nasz dziennik w momencie zakończenia już drugiego składu sędziowskiego w roku 2013, to jest materiał, który pokazuje, jak dalece można mówić o rozszerzonym charakterze zbrodni, która została nazwana przez NSZZ Solidarność jako zamierzona zbrodnia ludobójstwa, bo mówiono wówczas, że mamy do czynienia z kontrrewolucją, że zależy tym ludziom, którzy protestują, na obaleniu władzy ludowej. Tak jak w Poznaniu w 56 roku, tak samo i w grudniu 70 roku jeszcze raz krwawo posłużono się formacjami wojska tu w 70 roku w sposób absolutnie niewspółmierny do skali tych wydarzeń, po to, żeby asekurować się, gdyby Gomułka stawiał jego ludzie opór przeciwko temu, co dyktowała Moskwa. I taki wyłania się obraz dla mnie, który uczestniczy od 1995 roku w tym postępowaniu. Co z tego zostało? No zostało trochę utyskiwań, że nie skazano Kociołka. Ale Kociołek z punktu widzenia tego wszystkiego, co planowano, co przeprowadzono, tych całych operacji wielkich wojska w toku, na przykład generała Grzegorza Korczyńskiego cały czas był w kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej i z Wojciechem Jaruzelskim, który sam strzelał osobiście z helikoptera do cywilów poruszających się w Gdyni. To wszystko zniknęło z pola widzenia. I my dzisiaj mamy taki szczątkowy, dosyć powiedziałbym pełen oburzenia obraz Kociołka i tych dwóch oficerów. oni powinni zostać skazani. Co do Kociołka, sąd zastosował zasadę domniemania nie tylko niewinności, ale przemawiania tych wszystkich okoliczności, które mogą rodzić wątpliwości co do jego winy. Bo niewątpliwie to, co zrobił, to jego wezwanie do pracy leży w związku przyczynowym ze zbrodniami 17 grudnia krwawego czwartku w Gdyni. Ale problem jego winy, jak dalece za kulisami tego wszystkiego, ten spisek działał, gdzie stało i Ministerstwo Obrony Narodowej, i Wojciech Jaruzelski, cała ta ekipa, związana zresztą też wówczas jeszcze z Moczarem również, który liczył, że to on dojdzie do władzy wówczas. To wszystko jest dzisiaj elementem, o którym trzeba mówić. Nie tylko o Kociołku, tylko mówić o całym zbrodniczym systemie, który posuwał się tak daleko do zbiorowej zbrodni, która miała charakter zbrodni komunistycznej, wywołania w nieograniczonym zakresie niebezpieczeństwa dla zdrowia, życia ludzkiego ze skutkiem śmiertelnym i dla mienia. Nie liczono się nigdy z tym, że skutki tego będą tak krwawe, ale je zakładano. Jeżeli władze polityczne, jeżeli ówcześni decydenci partyjni mówili, że jak zginie 300 robotników nawet, to nic się nie stanie, bo kontrrewolucję trzeba obalić. I to tych ludzi, którzy protestowali, którzy chcieli rozmawiać, strzelano praktycznie jak do kontrrewolucji. Miano uruchomić przecież i marynarkę wojenną. Pierwsze postępowanie po 90 roku prowadziła marynarka wojenna w Gdyni, proszę pamiętać. I wyczyszczono wtedy z tych wszystkich, gdzie były dowody dotyczące admirała Janczyszyna, udziału marynarki wojennej. To wyczyszczono z tych sprawców i zostawiono tylko sam wierzch sprawstwa kierowniczego. A sam zarzut sprawstwa kierowniczego do wielokrotnego zabójstwa był bardzo trudny do udowodnienia, bo trzeba udowodnić winę umyślną, że godził w konkretnych ludzi, żeby ich pozabijać. Gomułka i cała ta ława oskarżonych. Tymczasem był to jednolity, okrutny spisek. Tak w Polsce się działo, że ilekroć się lała robotnicza krew, ilekroć pacyfikowano społeczeństwo, tylekroć profity z tego czerpał czy Wojciech Jaruzelski, czy doraźna ekipa rządząca. Jedna odchodziła, druga przychodziła. I wydaje mi się, że dzisiaj należy patrzeć na orzeczenie sądu jako na klęskę ustalania stanu faktycznego, klęskę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, i to zarówno w postawie prokuratury, jak i sądu. Dlatego, że prokurator przy ponownym rozpoznaniu sprawy nie poparł wniosku przedstawiciela społecznego, że należy w rozszerzonym zakresie wszystkie te osoby umieścić w tym spisku i w zaplanowanej akcji, mimo że ze stanu faktycznego to wynikało. Oczywiście również dzisiaj mówienie, że to jest odpowiedzialność jednego, dwóch, trzech osób w ramach jednego incydentu, jednego wygłoszonego przemówienia, że wiedział, nie wiedział, jest też zafałszowaniem tej rzeczywistości. Wydaje mi się, że dopóki trwa III Rzeczypospolita i dopóki mamy nierozliczone inne zbrodnie, dopóki nie mamy wreszcie przyznania, że cały ten system funkcjonował na zasadzie przestępczego spisku, czy to będzie grudzień 70, czy to będzie stan wojenny w 89 roku, to będą inne wypadki. Charakter sprzężony z politycznymi dyrektywami płynącymi z Moskwy, pozwalającymi się do zbrodni w zakresie masowym, jest cechą systemu, który odchodził, a cechą III Rzeczypospolitej jest kamuflowanie tych zbrodni. Umowy Okrągłego Stołu dały gwarancję, że do tamtych ludzi, którzy zachowują władzę, albo ich potomkowie, dołączą już elity ściśle wyselekcjonowane, postsolidarnościowe, które do dzisiaj widać, jak gospodarują i jakie to są elity, jak ja mówię, kloaczne elity pogardy, które społeczeństwo ciągle wybiera. Więc widocznie mamy i taki odłam wielki społeczeństwa. Czas się budzić. Pani Krysia Pawłowicz, profesor, ciągle do tego wzywa. Ale póki ludzie żyją w uśpieniu, ciesząc się z tego, że mogą dzisiaj swobodniej oddychać niż w PRL-u, że mogą się bogacić nawet kosztem innych, że mogą pierwszy milion ukraść, a nareszcie ludzi w jakimś sensie robić interesy, to dotąd to się nie zmieni. No, czekamy, aż ta Trzecia Rzeczypospolita w końcu odejdzie w niepamięć i oby to nastąpiło jak najprędzej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie mecenasie. Dziękuję serdecznie za ten komentarz dotyczący haniebnego wyroku wymiaru sprawiedliwości III RP w sprawie grudnia 1970 roku. Na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z panem mecenasem Piotrem Łukaszem Andrzejewskim, pełnomocnikiem NSZZ Solidarność w procesie grudnia 1970 roku.